taki czas, kiedy chcemy sobie pomówić, powiedzieć na temat wolności dzieci Bożych. Czasami, jak słyszeliśmy w tej piosence, chcemy wziąć tabletkę, żeby przestał boleć, żeby coś się zmieniło. Czasem dzisiaj chcemy odnaleźć to właściwe lekarstwo dla nas, żeby poczuć się w swoim życiu, w swoim ciele, kochanym Bożym dzieckiem. Jesteśmy wezwani przez to do tego przez samego Jezusa. To nie jest coś wymyślonego. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii, który jest na dzisiaj przeznaczony, na ten czas konferencji. To będzie też nasze otwarcie serca, naszego umysłu, co Pan Jezus sam chce do nas powiedzieć, o co chce nas prosić. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwu. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Dzisiejszy świat często próbuje gdzieś zredukować nasze pragnienia tylko do pragnienia, w cudzysłowie to bierzemy, z krainy Pepsi-Coli. Ja wiem, że zimna Pepsi się marzy każdemu, znaczy może nie każdemu, niektórzy nie mają takiego pragnienia. Ale czasami tak świat dzisiaj próbuje nas zredukować, że tylko takimi pragnieniami bardzo niskimi żyjemy. Tymczasem to jest też nasze przygotowanie do tych Światowych Dni Młodzieży. Wracamy do rozmaitych tekstów papieży. Papież Jan Paweł II w Toronto mówił do młodych: nie jesteśmy sumą naszych słabości i upadków. Jesteśmy sumą miłości Ojca dla nas oraz naszej prawdziwej zdolności stawania się obrazem Jego Syna. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że że jesteś na obraz Syna? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że jesteś podobna do Niego? Że jesteś wezwana do tego, żeby swoim życiem coraz bardziej odzwierciedlać Chrystusa? To są nasze aspiracje. Jesteśmy przez Boga kochani. I to jest gwarancją, że nasza wewnętrzna bieda, nasze niskie pragnienia nie są w stanie zamknąć nas w wizji człowieka pełnego słabości i upadków. Tak pewnie chciałby świat reklamy, świat biznesu, który chce na człowieku i jego zmysłach tylko zarobić. To zobaczcie, jak to mocno działa. Wystarczy popatrzeć na małe dzieci, jak lecą reklamy. Co się dzieje z człowiekiem? Jak od razu oczy utkwione w ekran. Nas to może nie zawsze rusza, a dzieci już od razu. Bóg dał nam powołanie. Bóg dał nam zdolności, które wsparte Jego miłością mają uczynić z nas świętych. Mamy być świętymi już tu na ziemi. Każdy z nas, i ty, i ja, jest owocem zamysłu Boga. Każdy jest chciany. Każdy jest niezbędny dla Niego. O tym wszystkim do nas mówił Jan Paweł II właśnie w Toronto. To takie mały przykład. Pewna kobieta prowadziła samochód w deszczowe popołudnie. Z tyłu siedział jej 7-letni syn. W pewnym momencie mówi on do mamy: wiesz co, mamo? Deszcz jest jak grzechy, a wycieraczki są jak Bóg, który je zbiera. Mama wtedy zdumiona zapytała: a zauważyłeś, że deszcz nadal pada? A syn wówczas bez wahania odpowiedział: to tak jak my, nadal ciągle grzeszymy, ale Bóg ciągle nam przebacza. Wyobraźcie sobie takiego człowieka, który jedzie w deszczu bez wycieraczek. Nie wiem, czy kiedyś wam się zepsuły wycieraczki. Jak deszcz padał. Jak się jechało.
Beznadziejnie.
Nic nie widać. Stres ogromny. Zwłaszcza jak jest ulewa taka, że niewiele widać. To się jedzie jak we mgle. Jan Paweł II napisał do młodych w orędziu na 14 Światowy Dzień Młodzieży: niestety człowiek współczesny im bardziej zatraca świadomość grzechu, tym mniej poszukuje Bożego przebaczenia. To właśnie jest źródłem wielu problemów i trudności naszych czasów. Zachęcam was, byście odkryli na nowo piękno i bogactwo łaski sakramentu pokuty. Dzisiaj jest wielu takich, którzy nie rozpoznają grzechu. Dzisiaj wielu nam mówi: przecież to nic takiego. Bagatelizuje się grzech, wyśmiewa się przykazania. Mówi się, że przecież to jest małe nic. Niech inni jak chcą, to się nawracają, a zresztą po co? To wszystko jest przeżytek. Często nawet my, w naszej mentalności, w naszym myśleniu, potrafimy grzech nazwać problemem, błędem, a nawet częściej taką normą, którą chcemy jeszcze obwarować prawem. Ile razy tak jest? Wielu niejednokrotnie szczyci się z tego, z czego powinni się wstydzić. Tak mi się przypomina od razu pani Czubaszek, która wielokrotnie pewnie już w telewizji gdzieś się wypowiadając, chwaliła się z tego, ile to aborcji dokonała. I że ona jest z tego dumna. I że ona się nie nadaje na matkę. I że przecież to jest wszystko dobrze. Szczycą się tym, czego powinni się wstydzić. Wielu grzesząc umiera duchowo z rechotem na ustach. Dlatego Kościół jako dobra matka wciąż będzie przypominał, że jest grzech, ponieważ zależy mu na dobru swoich dzieci. Na zachodzie, słuchajcie, jest tak, że często, do nas też to bardzo mocno wchodzi, że ludzie nie chcą słuchać w kościele o grzechu, bo sobie uświadamiają, że są grzeszni. Oni chcą słuchać, że jest miło, fajnie, czy przychodzi do kościoła właśnie w ten sposób, tak to nie, grzech nie. Tam już mało takie gdzieś tam kazanie usłyszycie o tym, że jest grzech. Tymczasem to my jako Kościół musimy uświadamiać sobie, czym jest grzech, żeby się przed nim przestrzegać. Kościół wie, co robić z grzechem. Ktoś może powiedzieć, że no to niech się ksiądz nawraca. Pewnie, że się muszę nawracać. Każdy z nas się musi nawracać. I bardzo dziękuję tej osobie, która się wczoraj pomodliła o nawrócenie dla niektórych kapłanów. Dla wszystkich kapłanów. Dla każdego z nas jest potrzebne nawrócenie. Każdy musi się nawracać, jak to hasło brzmi naszej pielgrzymki, czy też roku duszpusterskiego, czy też czy po prostu, jak sięgamy do Ewangelii, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest jedno z pierwszych zdań, słów Jezusa, które zaczynał publiczną działalność. Święty Jan Paweł II mówił jeszcze podczas 14 Światowego Dnia Młodzieży. Zanim Jezus powrócił do Ojca, powierzył Kościołowi posługę jednania. Nie wystarcza zatem wewnętrzna skrucha, aby otrzymać Boże przebaczenie. Pojednanie z Nim uzyskuje się przez pojednanie ze wspólnotą Kościoła. Dlatego uznanie win dokonuje się przez konkretny akt sakramentalny. Wyrażenie żalu, wyznanie grzechów i postanowienie odnowy życia w obecności szafarza Kościoła. I teraz wracam do Ewangelii. Ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy, pokazuje nam dwa rodzaje grzeszników. Wyobraźcie sobie, Jezus przychodzi na gościnę do domu faryzeusza Szymona. I co robi Szymon? Jakie było prawo wówczas? Prawo było takie, że gospodarz musi dobrze ugościć tego, który przychodzi i musi spełnić odpowiednie, jakby to powiedzieć dzisiaj, procedury. A on nie zadbał o podstawowe obowiązki gospodarza. Nie polecił sługom, by obmyli strudzonemu wędrowcowi nogi, namaścili olejkiem. Nie przywitał ówczesnym zwyczajem Jezusa pocałunkiem. Co to oznacza? To wskazuje, że Szymon nie darzył Jezusa należnym szacunkiem. Nie liczył się z nim. Być może zaprosił na wieczerzę tego młodego nauczyciela, który fascynował tłumy, głosił naukę inną, odmienną, nową, którą wyjaśniał i praktykował faryzeusz. I zaprosił Jezusa wtedy z ciekawości, aby go wystawić może na próbę, czy nawet ośmieszyć. Uważał się za lepszego, za godniejszego, kogoś, kto może stawiać się ponad innymi i wyrokować o ich grzechu czy miejscu w społecznej hierarchii. Nie czuł się grzesznikiem. Zauważcie, to w tej przypowieści wybrzmiewa, kiedy Szymon zaczyna oskarżać kobietę. No i z drugiej strony jest w tej przypowieści ta kobieta. Kobieta grzeszna. Dzisiaj często się mówi o tych kobietach, że to są prostytutki. Kobieta, która nawet nie ma własnego imienia. W tej przypowieści też nie. Tak ją widzą ludzie. Tak ją widzi faryzeusz. Ona nie potrzebuje imienia. Jej imieniem jest grzech. Jest jawną grzesznicą. Wszyscy o tym wiedzą i co robią? Pogardzają tą kobietą. Ona sama zajmuje wskazane jej miejsce w środowisku. Ona wie, że jest grzesznicą. Zobaczcie, Ewangelia ta nam pokazuje dwa rodzaje, dwa typy grzeszników. Człowieka, jawną grzesznicę, która grzeszy i potrzebuje Zbawiciela i o tym wie. Oraz człowieka, faryzeusza, który też grzeszy i potrzebuje Zbawiciela, ale o tym nie wie albo nie chce wiedzieć. I teraz możemy pytać, który człowiek z tych dwóch jest wolniejszy? Któremu jest bliżej do bycia Bożym dzieckiem? I tu mamy do czynienia z grzesznikiem. Problem w tym, że jeden typ grzesznika widzi swój grzech, a drugi typ nie chce go widzieć. Grzechy są jak deszcz, który dotyka każdego człowieka. Kłopot tylko w tym, żeby włączyć wycieraczki, żeby widzieć, dokąd jechać w życiu, żeby nie spowodować wypadku. Przypomnijmy sobie tego małego chłopca, który mówił o tych wycieraczkach Bożego Miłosierdzia. One chcą wycierać nasz grzech, byśmy widzieli drogę. Pozostaje tylko pytanie, czy my chcemy widzieć grzech, nasz grzech? Czy my chcemy się do niego przyznać? Czy my chcemy jasno powiedzieć, to jest grzech? To jest zło. Skoro Pismo Święte, skoro katechizm, skoro Kościół mówi, że to jest zło, to znaczy, że to jest zło. Tak, tak, nie, nie. Co więcej, od złego pochodzi, mówi Pismo. Czasami próbujemy sobie wiele rzeczy usprawiedliwiać, koloryzować i gubimy się w gąszczu rozmaitych historyjek, usprawiedliwień, które pewnie tak jak w faryzeuszu gdzieś tam w głębi nas nas niestety przytłaczają do ziemi i nie pozwalają nam cieszyć się wolnością dzieci Bożych. Więc pytanie jest takie, co zrobić, żeby uznać swój grzech? Co zrobić, aby go zobaczyć? Co zrobić, by nie widzieć grzechu tylko u innych? No zobaczcie, to też jest takie specyficzne, że często widzimy ten grzech u innych, a ten, no to jest taki grzesznik, jej. A ja nie mam sobie nic do wyrzucenia. Najpierw mam zobaczyć grzech u siebie. I kiedy zadajemy sobie te pytania, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak naprawdę to jest problem, który dotyczy miłości. W jaki sposób on dotyczy miłości? Nieprzypadkowo w Ewangelii mamy zestawionych tę kobietę jawnogrzeszną i faryzeusza. Jawnogrzesznicę i grzesznika ukrytego. Ta jawnogrzesznica to jest kobieta, która, moglibyśmy tak powiedzieć, sprzedaje i kupuje i cudzysłów robi miłość. Nie potrafi albo nie chce szukać i znaleźć prawdziwej miłości, prawdziwej relacji oblubieńczej z mężczyzną. Wynika to z fałszywego obrazu miłości, jaki nosiła w sobie, jaki się w niej ukształtował. Swoim życiem potwierdzała, że była przekonana, że prawdziwej miłości nie ma, że można ją sobie tylko kupić, przynajmniej w namiastce. I z drugiej strony jest faryzeusz, człowiek, który wydaje się pobożny, który spełnia wszystkie przykazania prawa i w istocie jest to człowiek, który zachowuje się podobnie jak to jawnogrzesznica. Dlaczego tak można powiedzieć? Dlatego, że ona w relacji do mężczyzn, a faryzeusz w relacji do Pana Boga podobnie się zachowuje. Może kogoś będą razić takie porównania. Może ktoś się poczuje zgorszony. Ale taka jest wymowa i kontrast rozważonego Bożego Słowa. Otóż faryzeusz pokazuje, że myśli i postępuje wobec miłości jak ta grzeszna kobieta. Sądzi, że miłość sobie trzeba kupić. Że trzeba sobie na nią zasłużyć. Swoją relację do Pana Boga oparł na dokładnym przestrzeganiu prawa. Przepisów prawa, jeśli wszystko wypełnię skrupulatnie, to Bóg będzie mnie akceptował, będzie ze mnie zadowolony, będzie mnie kochał i okazywał swoją życzliwość. Przypomnijcie sobie modlitwę faryzeusza i celnika. Faryzeusz przychodzi do świątyni i mówi: dziękuję Ci, Panie Boże, za to, zobacz jaki jestem. Oddaję Ci dziesięcinę, modlę się, spełniam wszystkie obowiązki i dziękuję Ci za to, że nie jestem jako ten celnik. Co mówi ta przypowieść potem dalej? Że celnik został usprawiedliwiony, bardziej niż faryzeusz. Celnik, który mówił mniej nade mną, Panie, litość, nade mną grzesznym. Faryzeusz w swej pobożności mniemał więc, że na miłość Bożą się zasługuje. Że kiedy wszystkie rytuały odbędzie i przykazania wypełni, to Bóg będzie po jego stronie. Też miał zafałszowany obraz Bożej miłości. I teraz współczesny problem w tym, że podobnie myśli wielu chrześcijan. Co więcej, taka kość niezgody dzisiaj rzucam pomiędzy nas, wielu z nas. Ja muszę sobie na miłość Boga zasłużyć. Ja muszę coś zrobić, żeby On mnie kochał. Po czym ja mogę to poznać, że tak ze mną jest? Po prostu czasami po tym, że siebie nie przyjmuję, nie akceptuję, nie daję sobie szansy. Kiedy mówię, że Bóg nie może mnie kochać, że Bóg na pewno mnie odrzuca. Benedykt XVI pisał kiedyś w taki sposób. W jaki sposób objawia się nam Bóg miłość? To było na 22 Światowy Dzień Młodzieży. I odpowiadał na to pytanie wówczas tak. Całkowite i doskonałe objawienie miłości Bożej dokonuje się na krzyżu, gdzie, jak stwierdza święty Paweł, Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Każdy z nas może przeto bez ryzyka błędu powiedzieć, że Chrystus mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Żadne ludzkie życie podkupione przez Jego krew nie jest bezużyteczne czy mało wartościowe, gdyż wszyscy jesteśmy osobiście przez Niego kochani miłością żarliwą i wierną, miłością bez granic. Jeszcze raz to zdanie. Żadne ludzkie życie, moje i Twoje też, odkupione przez Jego krew nie jest bezużyteczne czy mało wartościowe, gdyż wszyscy jesteśmy osobiście przez Niego kochani miłością żarliwą i wierną, miłością bez granic. Bóg nas nie tylko kocha, ale jest miłością i nie może przestać nas kochać. I kiedy mówimy o krzyżu, to nie jest po to, żeby pokazać, że chrześcijaństwo jest religią cierpiętnictwa, że teraz trzeba umartwiać się. Nie, trzeba zobaczyć w krzyżu znak Bożej miłości. Znak miłości Chrystusa, że Chrystus ten krzyż podjął za mnie, dla mnie, z miłości. Dlaczego? Dlatego, że jestem dzieckiem Bożym. Dlatego, że On tak bardzo mnie umiłował. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Celem wcielenia Chrystusa nie jest cierpienie. Celem Jego wcielenia jest miłość do człowieka. To krzyż staje się wyrazem tej miłości. Trudno nam, pewnie, bardzo trudno czasami uwierzyć, to już mówiliśmy sobie podczas którejś z konferencji, trudno nam uwierzyć w taką miłość za darmo, zwłaszcza jak się nie miało dobrych wzorców w rodzinie. Miłość, na którą nie trzeba zasługiwać, której nie trzeba sobie kupować dobrymi uczynkami i naszą ludzką sprawiedliwością. Więc uzmysłówmy sobie to dziś, że Bóg nas kocha nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobry. Nie kocha nas dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On jest dobry. Nie przestaje Ciebie i mnie kochać, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Nawet kiedy zgrzeszymy, Bóg nas dalej kocha. Nie może przestać nas kochać, bo dlaczego? Bo jest miłością, mówi święty Jan. Jak wyobrazić sobie taką bezinteresowną i bezwarunkową miłość? Może pomóc nam obraz mamy będącej w stanie błogosławionym. Wyobraźcie sobie. Może niektóre mogą sobie to przypomnieć. troską i czułością oczekującej narodzin dziecka, które nosi pod swoim sercem. To małe, niewidoczne jeszcze dziecko nie może sobie zasłużyć na miłość ani uśmiechem, ani takim nieporadnie wypowiedzianym słowem mama. Nie może wyręczyć mamy w domowych pracach, nie może przytulić się do niej, czy przynieść prezentu na imieniny. To małe dziecko jest kochane przez rodziców, a zwłaszcza przez mamę, tylko dlatego, że jest. Oto drobna intuicja tego, czym jest miłość Boga do każdego człowieka, do ciebie i do mnie. Drobna intuicja. I teraz tak, jeśli człowiek uwierzy w taką miłość, jeśli jej doświadczy, wówczas nie będzie się bał przyznać do swojego grzechu. Człowiek, który wie, że jest tak kochany, nie będzie udawał, że nie jest słaby, że nie potrafi sobie poradzić, że potrzebuje pomocy. Odpowiedzią tak ukochanego człowieka będzie po prostu pozwolenie Bogu, by go pokochał. To jest to, co powinniśmy zrobić jako pierwsze po odkryciu, że jestem kochany przez Boga. Pomimo mego grzechu, pozwolić Bogu się kochać. Ja mam takie doświadczenie z mojego własnego życia. Ile razy gdzieś upadłem w grzech. Często w mojej przeszłości było tak, że to powodowało taki smutek i takie odrzucenie siebie, że mówiłem sobie, nie, to jest bez sensu. Do czego to wszystko? Przecież ja jestem bez sensu. A dzisiaj słyszymy i jesteśmy wezwani do tego, i to odkryłem już jakiś czas temu, że ja mam, nawet gdy upadnę, pozwolić Bogu pokochać siebie. Odkryć to, że jestem umiłowany. I dopiero to, dopiero ta prawda, że wiem, że doświadczam, że wierzę w miłość Boga, pozwala mi bardziej wrócić do Boga. Już nie tylko dlatego, że się źle czuję, że z grzechem mi jest źle, ale dlatego, że wiem, że jestem przez Niego kochany. I wiem, że mogę przy Nim się poczuć bezpiecznie. Czasami się pojawia w nas taki strach przed spowiedzią, co ksiądz sobie pomyśli, jak zareaguje. Ty wracasz do Boga, który Ciebie kocha. Ty wracasz w Jego objęcia. Jeśli chcesz nawrócenia, jeśli chcesz zmiany swojego życia, jeśli chcesz poczuć się wolnym Bożym dzieckiem, to potrzebujesz tej miłości, potrzebujesz takiego zwrócenia się do Niego. Uwierzenia w Bożą miłość. I to jest właśnie to, co cechowało tę kobietę jawno grzeszną. Ona wiedziała, że jest grzeszna. Dlaczego przyszła do Jezusa? Dlatego, że doświadczyła gdzieś po drodze, zobaczyła, że Jezus jest kochającym. Że jest przebaczającym. Ona przy Nim się rozpłakała. Ona otarła swymi łzami Jego nogi. Włosami je otarła. Jak bardzo możemy się wzruszyć, rozrzewnić, kiedy doświadczamy takiej miłości. I zobacz też, jak to jest z kimś, kto przychodzi do Ciebie w swojej słabości. To tak w porównaniu do Pana Boga. Jeśli Ty masz przyjaciela, któremu jakoś jest ciężko, jest trudno, może popadł w jakieś tarapaty, może upadł bardzo mocno w jakiś grzech i teraz przychodzi do Ciebie, żeby ten ciężar jakoś zrzucić, żeby się nim podzielić. Odrzucisz go? A jeśli Ty nie odrzucasz, bo go kochasz, to co dopiero Bóg, który kocha Ciebie nieskończenie bardziej? Pomnóż swoją miłość. Bo nieskończoną miłość Boga, a otrzymasz taki wynik, który pokazuje Ci osobę, czy osoby Boże, które czekają na Ciebie w sakramencie pokuty pojednania. Bóg chce Cię przyjmować swoim grzechem. Co więcej, On jest jedynym lekarstwem na Twój grzech. Twój grzech już dawno został pokonany na krzyżu przez miłość Boga. Miłość Boga do człowieka, miłość do Ciebie i do mnie. Chciałbym Cię dzisiaj, drogi bracie i droga siostro, zaprosić do świadectwa. Oczywiście tu może będzie mało czasu, ale jeśli się znajdzie taka możliwość i ktoś będzie chciał, to proszę Was bardzo, tu jest w miarę spokojnie. Więc zapraszam Was do tego, żebyście dali świadectwo Waszego doświadczenia sakramentu pokuty i pojednania. Zwłaszcza tego, które było jakieś takie przełomowe w Waszym życiu. Tego, gdzie doświadczyliście tej ogromnej, wielkiej miłości Pana, przebaczającej, bliskiej, dzięki której mogliście się poczuć jak wolne dzieci Boże i zobaczyć, że Bóg wyzwala Was z grzechów, że możecie iść, cieszyć się życiem, że chociaż nawet świat się nie zmienił, problemy się nie zmieniły, to Wy się zmieniliście. Zachęcam Was bardzo, bardzo mocno, niektórzy by powiedzieli serdecznie. Amen.
Amen. Ja nie wiem, czy się nagrywało, jak oni tam
żyją. Możecie podejść. Są dwa. Trzeba sobie wybrać.